Nasz gość dnia.
Dzień dobry, witam Państwa, z tej strony Paweł Majewski, a naszym dzisiejszym gościem dnia jest pani poseł Bogumiła Olbryś z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie radiosłuchaczy, pozdrawiam.
No właśnie, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale której frakcji? Bo coraz więcej słychać o tych frakcjach w PiSie.
Tak, i bardzo dobrze, że o PiSie jest słychać, panie redaktorze. Nadrzędnym celem naszego ugrupowania, naszej partii Prawa i Sprawiedliwości jest odsunięcie i wyrzucenie niemalże z władzy koalicji 13 grudnia, która tak destrukcyjnie oddziałuje na nasz naród, na Polskę. Wie pan, ja jestem raptem 7 miesięcy, ale dość aktywna,
no tak, poseł. Pani poseł, ale przez podziały to będzie chyba ciężko zmienić władzę, jeśli się będziecie dzielić. A właśnie o to chciałem zapytać. Przecież pan premier Morawiecki zakłada swoje stowarzyszenie i coraz głośniej słychać, że może go w PiSie zabraknąć niebawem.
Proszę pana, to panie redaktorze, stowarzyszenie jest stowarzyszeniem. Nieważna jest metoda, ważne jest, abyśmy osiągnęli wspólny cel. Pan premier Morawiecki był bardzo dobrym premierem przez 6 lat, gdy oczywiście rządził PiS. Wszystkie te sytuacje, które miały miejsce, zobaczy pan, wojna na Ukrainie, nieszczęsne sytuacje pandemiologiczne dotyczące COVID-u. Poradziliśmy sobie. Poradziliśmy. Na pewno pan nie zauważył, żeby był brak dostępu, nie wiem, do energii, wszechobecna drożyzna, paliwo, etc., etc.
Ale władzę straciliście.
To, co mamy teraz.
No, ale władzę straciliście.
Wygraliśmy wybory, no tylko nie, no niestety nie zawiązała się odpowiednia ilość posłów i proszę pana. Polityka to jest taka struktura i taka dziedzina, która jest no niestety nieprzewidywalną, prawda? Nieraz koalicja 13 grudnia tak się mocno zasłania sondażami, sondaże, że takie wysokie i tak dalej. No doskonale wiemy, z całym szacunkiem do pana naszego prezydenta Karola Nawrockiego, jakie były sondaże, jakie były przypuszczenia, jakie było bagatelizowanie, ironia, złość, nienawiść, etc., etc. I co się stało? Stało się to, co się stało i bardzo dobrze. Także wszelkie działania, wszelkie metody, które będą sprzyjały dotarciu do wyborców, którzy są nieokreśleni jeszcze, którzy są niezdecydowani, którzy otwartymi oczami patrzą, już dużo, dużo osobom spadły te różowe okularki i patrzą bardzo obiektywnie, bardzo konstruktywne na naszą gospodarkę, na ten nieszczęsny KSeF, na ten nieszczęsny sejf. Zobaczy pan, koalicja 13 grudnia leci samymi skrótami, nie zauważył pan? No. Mamy KSeF. Ludzie już zaczynają się w tym wszystkim troszeczkę gubić.
Może chodzi o to, żeby ludzie nie wiedzieli, o co chodzi.
Właśnie, panie redaktorze, no trafił pan niemalże w dziesiątkę. I zadaniem Prawa i Sprawiedliwości jest konsolidacja różnych ugrupowań, konsolidacja ludzi, jeszcze właśnie takich niezdecydowanych, nieokreślonych, którzy jednak przemyślą swoją decyzję, niezawisłą decyzję, właśnie demokratyczną decyzję a propos wyborów 2027 i zagłosują na ludzi, którzy naprawdę mają Boga, ojczyznę i sprawy Polski i Polaków w sercu.
Czyli Mateusz Morawiecki powinien zostać w Prawie i Sprawiedliwości?
Przecież nie wyszedł z Prawa i Sprawiedliwości, jest nadal że ma inną metodologię, inną technikę dotarcia do jakichś ugrupowań, no to lekka nawet chwała mu za to, że po prostu będzie działał w troszeczkę w inny sposób.
A tak? Nie jest trochę tak,
ale to stowarzyszenie to żadna nowość, prawda? To żadna nowość, bo takich stowarzyszeń i różnych takich ktoś lubi bardzo gospodarkę, ktoś lubi prawo, ktoś lubi edukację, jak na przykład ja, tak? I jasne. W tej dziedzinie się bardziej swobodnie poruszamy. Jest to taka chyba naturalna sprawa, no nie wszyscy na wszystkim się znamy, prawda, panie redaktorze?
Oczywiście, czyli rozłamu nie będzie?
Nie.
Okej. Okay. Chciałem jeszcze właśnie dopytać do pana Morawieckiego, no bo czy on też nie jest trochę przeszkodą dla PiS-u w dotarciu do tych wyborców, którzy odeszli do Konfederacji i do Konfederacji Korony Polskiej?
Panie redaktorze, a może właśnie on będzie tą osobą, która ściągnie z powrotem te osoby? Może właśnie przedstawię takie argumenty i takie założenia programowe i zobaczy pan, każdy członek Prawa i Sprawiedliwości ma otwartą drogę do tego, żeby być ekspertem, ktoś po linii prawa, ktoś po linii gospodarki, ktoś po linii edukacji i może budować ten program, który gdy przedstawimy w odpowiednim czasie, będzie bardzo realistyczny, przede wszystkim realistyczny finansowo, realistyczny programowo i realistycznie ideologicznie i zaspokoi przeróżne grupy odbiorców i właśnie na tym możemy zbudować i no daj Boże wygrać wybory, bo o to nam chodzi, że tą...
No ale koalicjanta chyba będziecie potrzebowali.
Wie pan co, jak ktoś ma sukces, wygrywa wybory, to i koalicjanci się znajdują.
Zobaczymy.
Więc najpierw trzeba wygrać wybory,
pani poseł,
a później zobaczymy, jak inne sytuacje będą się toczyły.
Powiedziała pani o tym właśnie dziedzinach, w których można być ekspertem, no to w pani wypadku chyba jest to właśnie edukacja.
Edukacja,
jako pedagog z wieloletnim wykształceniem, wieloletni też dyrektor szkoły. I o to chciałbym panią poseł zapytać, no bo jest taki gorący temat, kontrowersyjny. Edukacja zdrowotna. Pani minister Barbara Nowacka wymyśliła, że od nowego roku będzie ona obowiązkowa, ale będzie jeden moduł nieobowiązkowy. Jak pani w ogóle na to patrzy, tak z punktu widzenia może nie ideologicznego, ale praktycznego? Będzie przedmiot obowiązkowy, ale niektóre lekcje nie będą obowiązkowe. Gdzie tu logika?
No, bardzo ładnie pan to ujął. Tu i tej logiki to naprawdę trzeba, no, nie widać, albo bardzo mocno jej szukać. Panie redaktorze, drodzy radiosłuchacze, zobaczcie, rządzą 2 lata. I ja nie słyszę o geografii, o matematyce, tylko na okrągło to ta edukacja zdrowotna i edukacja zdrowotna. Panie redaktorze, edukacja zdrowotna od zarania istnienia edukacji istniała właśnie w innych przedmiotach. Mamy przyrodę, dzieciaki się tam uczą właśnie o zdrowym stylu życia. Mamy biologię, mamy wychowanie fizyczne, które też te elementy zdrowego stylu życia, odżywiania bardzo mocno realizuje podczas ćwiczeń fizycznych. Więc to jest. A o co im chodzi? No to jest grubymi już czcionkami napisane, tylko tak się krygują i zasłaniają. Chodzi o wprowadzenie lewackiej ideologii. Ideologii LGBT. Oczywiście. No bo proszę pana, jeśli coś się nie podoba, to każdy logicznie myślący człowiek mówi, aha, ugrupowania fora rodzicielskie, fora nauczycielskie, Instytut Badań Oświatowych, Edukacyjnych mówi, jest to niedobre, jest to. Nie, dalej prą i prą. Coś jest na rzeczy, prawda? No nie trzeba być alfą i omegą, żeby szybciutko to o tym pomyśleć. Zobaczy pan, jak ważna sprawa. Ja to poruszę. Może pani Nowacka usłyszy i weźmie to pod uwagę. Jak pan wie, byłam dyrektorem bardzo dużej szkoły, bo 900 dzieci to jest ogromna szkoła. Pozdrawiam ich bardzo, bardzo serdecznie. Moje kochane dzieciaki, bo takich zawsze nazywam, chociaż stare konie, bo to jest populacja 15-20 lat. Całe gremium nauczycieli również pozdrawiam. Drodzy państwo, upomnę się za wszystkimi technikami w Polsce. Za moment mamy maturę. Nikt nie myśli o tym. Ja szybko się zorientowałam, będąc nauczycielem, dyrektorem, że to jest skrajnie niesprawiedliwe. Mianowicie, w siatce godzin pracy w tygodniu taki przedmiot jak matematyka w technikach to są 2 w porywach 3 godziny pracy matematyki, a w liceach to jest 5-6. I teraz leci arkusz egzaminacyjny maturalny, panie redaktorze, który jest taki sam i dla technikum, i dla liceum. Widzi pan destrukcję?
Ale to chyba...
Gołym okiem ją widać.
To chyba już od lat tak jest. To nie no od lat tak,
ale oczywiście. I trzeba czas najwyższy to zmienić. Powinien być chyba jednak dostosowany arkusz egzaminacyjny dla dzieciaków z technikum, które mają bardzo trudne 2 kwalifikacje zawodowe i chcą być czy w branży, no branżówka, bo też jest to mylone. Branżówka to jest 1 kwalifikacja zawodowa, a technika to są 2 kwalifikacje zawodowe, bo właśnie taki uczeń technikum ma możliwość zdawania również matury. Ale ta matura, chociażby z tej matematyki, powinna być sprawiedliwa. Gdy są 3 godziny tylko w tygodniu pracy, powinien być arkusz egzaminacyjny maturalny dla technikum dostosowany do realizacji tego, co się zdążyło zrealizować. Bo taki uczeń w populacji wiekowej 15-20 lat, on ma około 30 przedmiotów w ciągu tego cyklu kształcenia, ma 30 przedmiotów zawodowych. I nie może być poddany takiemu całemu samemu procesowi sprawdzania tej wiedzy, jak uczniowie liceum, którzy nie mają tych 30 przedmiotów. Zobaczy pan, jakie to logiczne. I w ogóle nasza ministra się tym nie interesuje. Ale to, co raz pani nie mówi, słyszałam to, słowo matematyka, to, co pani że mówi, trzeba coś
ideologiczne,
zmienić.
To może by się udało, żeby właśnie posłowie różnych
mniej ugrupowań... ideologii, a więcej treści, więcej rozsądku. Instytut Badań Nauczycieli, Instytut Badań Oświatowych bardzo mocno zdiagnozował już sytuację przez te 2 lata. Brak zadawania prac domowych. Wie pan, co się dzieje z tym? Dzieci nieuczone są odpowiedzialności. Dzieci nieuczone są pracy, własnej pracy. I teraz pan zobaczy. Przez od podstawówki, poprzez średnią szkołę, już tam nawet nie mówiąc o studiach, przychodzi taka osoba, która ma w szkole być wesoło, przyjemnie, sympatycznie, zero stresu, zero emocji, zero niczego. No, życie to są emocje, ale je trzeba konstruktywnie zagospodarowywać. Mhm. I właściwie edukować, zaczynając od słowa miłość. A w edukacji zdrowotnej bardzo mocno koncentrujemy się na seksualizacji, na prokreacji, ale w takim dziwnym wydaniu, zapominając o takim, ja w ogóle nie słyszałam dziś słowa miłość. No sorry, ale seksualność człowieka powinna być zaczęta od wstępu pod tytułem uczucia, miłość. To i tak wrócę jeszcze na chwilę do tych prac domowych. Panie redaktorze, już poszły badania, że dzieciakom jest bardzo wygodnie, bo czas spędzają w nosem przed laptopem i takimiś grami, które też są czasami grami zakazanymi.
Nikt nie lubił prac domowych, kiedy był uczniem.
Tak. Ale dzięki temu wypracował w sobie mechanizm odpowiedzialności, samodzielności. I taki pan redaktor Paweł przychodzi do pracy i on wie, że ma przyjść do tej pracy od 7 do 15 czy innej godziny. On wie, że ma zakres czynności. On wie, ta osoba młoda, zaczynająca, wchodząca na rynek pracy, ona zna swoje obowiązki. A jakie będą obowiązki, jeśli przez lata w szkole jest tego nie nauczone? Niewymagane. Proszę pana, ja jestem zszokowana, bo mojej pracy w Komisji Edukacji, gdzie ja non-stop lobbowałam, że we wszystkich strukturach edukacyjnych musi być słowo wymagania. Mądre, dostosowane do rozwoju dziecka, ale wymagania. Jestem zszokowana, bo ostatnio w wywiadzie pani Nowackiej usłyszałam o niej wreszcie po 2 latach słowo, no że jakieś tam wymagania. No chyba ściągnęła od Olbrysiowej. No super, super, świetnie. Bardzo mnie to cieszy.
No to widzi pani, to już idzie w dobrym kierunku w takim razie. Coraz bliżej porozumienia.
Będzie dobry kierunek, jak właśnie ona odejdzie, a wejdzie ktoś kompetentny.
Ale właśnie dlatego pytam o to, bo tak jak pani wcześniej mówiła o tych technikach, to jest chyba rzecz nieideologiczna. To chyba mogliby posłowie różnych ugrupowań dojść do porozumienia w takich kwestiach.
Proszę pana, składamy po 15, 12, 7, 8, różnie, bo zależnie od sytuacji, zależnie od sprawy, poprawek, autopoprawek, poprawek.
Odrzucane tak? Wszystko?
Oczywiście. Robiona jest przerwa, żeby ściągnąć swojego chociaż jednego członka tejże komisji, żeby oczywiście to uwalić. Ten członek nie ma pojęcia w ogóle, o czym głosuje. My się napracujemy i jest to niszczona. Niszczona jest praca. Ale nic, my jesteśmy twardzi. My jesteśmy z tej edukacji, która nauczyła nas odpowiedzialności, empatii, troski i ogromnej pracy.
No takie prawo demokracji, że kto ma większość, ten przegłosowuje
niestety,
opozycję.
Niestety, ale to z ogromną szkodą dla dzieciaków. Ja jeszcze tylko o tej edukacji, wie pan, ja mogę tak tu państwu mówić do trzeciej nad ranem.
Ale jeszcze chciałbym kilka innych
tematów
poruszyć.
Właśnie, ale muszę o tym wspomnieć. Drodzy kochani rodzice, jesteście wspaniali, że się wtrącacie, bo macie ogromne prawa zapisane w dokumentach, w statutach szkoły i wtrącajcie się w te rzeczy, które są istotne i które chronią wasze dzieci, bo wspaniali dyrektorzy, wspaniali nauczyciele robią to, ale wy też dodatkowo chroncie wasze dzieci przed złym wpływem ideologicznym.
Pani poseł,
chwałam za to.
Może teraz
tak?
Troszeczkę zmienimy temat, bo mówiła pani o KSeF wcześniej,
tak.
Że się temu sprzeciwiacie, no ale przecież to rząd PiS-u wprowadził. To wam teraz się zarzuca, że zapomnieliście o tym, kto to wprowadzał, a teraz chcecie, pan minister, przyszły premier być może Czarnek, mówi, że wycofa z tego systemu małych i średnich przedsiębiorców. Mm-hmm. To nie jest tak trochę, że rozwiązujecie problem, który sami stworzyliście?
Panie redaktorze, mogłabym tak żartobliwie powiedzieć, że ja nie podnoszę odpowiedzialności, bo jestem 7 miesięcy. Tak. Ale to nie o to chodzi, to był oczywiście żart. Biorę to na klatkę, o tak panu powiem, bo jestem w tym zespole, jestem w Partii Prawo i Sprawiedliwość i biorę to na klatkę. Tak, były jakieś założenia, ale proszę pana, konia z rzędem temu, kto się nie pomylił w swoim życiu, robiąc coś. Jeśli coś robimy, też popełniamy jakieś błędy. I ja jestem na przykład z tych ludzi, że nie wiem dokładnie, jaki był zamysł, bo nie znam tego. Jak się przygotuję, to chętnie o tym porozmawiamy znów, ale na tą chwilę ktoś zobaczył ten błąd, że to był taki chaos, chaos informacyjny, chaos organizacyjny, że właśnie profesor Czarnek powiedział, że jeśli dojdziemy do władzy, absolutnie z tego KSeF-u się wycofamy. KSeF dla osób, które może jak gdyby nie siedzą bezpośrednio w sensie prakseologicznym w tym temacie przedsiębiorców, to jest tak zwane e-faktury, taki krajowy system e-faktur.
Teoretycznie to miało upraszczać obieg faktur.
Tak. No ale praktycznie okazało się, że jest to bardzo duże obciążenie dla przedsiębiorców, bo trzeba zakupić takie oprogramowanie, które kosztuje i to kosztuje w tysiącach, że integracja systemu tego prywatnego z państwowym, że szkolenia pracowników, które też kosztują i znów jest to obciążenie dla przedsiębiorców i tych małych i oczywiście tych dużych, że też niebezpieczny akcent, to co wczytywałam się w ten temat KSeF-u, to niebezpieczna sprawa, proszę pana. Mamy jakieś zaburzenia przepływu energii, pada system i koniec, tak? I co dalej? Wiem, to dzisiaj liczba dokumentów to jest 87 milionów dokumentów jest w tym systemie krajowym, państwowym. Jest to ogromna rzesza. I teraz tak, nie daj Boże, awaria, pada system i już mamy naprawdę chyba problem.
No tak.
A co z danymi naszych kontrahentów, znaczy naszych, no przedsiębiorców, kontrahentów, współpracowników i co z RODO z 2018, tak dużo się mówiło na temat RODO, na temat ochrony danych personalnych.
Czyli KSeF do likwidacji
w tej formie. Powiedział pan profesor Czarnek i przez 8 lat Prawa i Sprawiedliwości każdy nasz kochany rodak od przedszkola do osoby senioralnej, to co było zaplanowane, to było wykonane. Nawet się to do Rymu złożyło, ale nie chodzi o Rym. Chodzi o rzeczywistość, chodzi o pracę, chodzi o odpowiedzialność. I tak jak powiedział pan profesor Czarnek, kandydat na premiera z Prawa i Sprawiedliwości, to zostanie zlikwidowane, żeby nie robić większego zamętu, bo przedsiębiorcy to nasz skarb. Oni wypracowują ten produkt brutto. To my, no taka jest prawda. Edukacja, służba zdrowia, administracja, no jesteśmy zjadaczami budżetu państwa, tak? Jesteśmy budżetowcami, a oni wypracowują to, co jest bardzo istotne w każdym państwie.
Skoro właśnie wspomniała pani poseł o tych sektorach budżetowych, no to nie możemy też nie powiedzieć o tym, co dzisiaj się dzieje w szpitalach powiatowych. Rusza tak zwany czarny protest. Szpitale powiatowe, personel szpitali powiatowych ubrany na czarno. Dyrektorzy szpitali po prostu boją się o to, że szpitale mogą zbankrutować, że NFZ nie jest już solidnym płatnikiem. I jaką receptę na tą sytuację ma Prawo i Sprawiedliwość jako główna partia opozycyjna?
Tak, panie redaktorze, jest ogromna, w NFZ, Narodowym Funduszu Zdrowia jest ogromna dziura budżetowa i no po prostu nie ma pieniędzy. Nie ma pieniędzy na diagnostykę, na profilaktykę. Wycofywane są programy, taki za Prawa i Sprawiedliwości był świetny program Dobre Żywienie w Szpitalach. On został szybko wycofany. Mało tego, proszę pana, mamy bardzo drogi, bardzo potrzebny sprzęt do diagnostyki, a nie ma pieniędzy na odczynniki, które dość dużo kosztują. Tak, z tego co wiem, a propos statystyki, którą bardzo lubię, ale ona jest i dobra, i niedobra. W tym momencie jest bardzo niedobra statystyka. Około 50 szpitali powiatowych w kraju może być zamkniętych. Proszę pana, to nie tylko lekarze, to nie tylko pielęgniarki, ale cały sektor administracyjny, panie salowe. No, wokół, tak? Sektor współpracujący z tymi szpitalami.
No, ale przede wszystkim problem dla pacjentów,
pracę.
Którzy będą mieli dalej do szpitala wojewódzkiego.
Oczywiście,
bo to jednak
a przede wszystkim pacjenci. Oczywiście, jasne. To, że stracą pracę, to jest jedno. A druga sprawa, że ten pacjent będzie miał dojazd w granicach 100 czy iluś tam kilometrów. Wiemy, co się stało przy likwidacji tak zwanych oddziałów porodówek. No przerażające rzeczy się dzieją w Polsce. No i jeszcze premier potrafi skłamać, tak, że nie zamykane jest w Lesku. No później się okazało, wypowiadała się rzecznik tego szpitala, że już od pół roku jest zamknięty. No a pan premier nie ma danych. No gdzie ci ministrowie? Jak oni tam pracują i co robią, to ja nie wiem.
No oni mówią, że jest niż demograficzny.
A mieli posprzątać. To my będziemy musieli po nich posprzątać, bo tak narozrabiali, że wszędzie bałagan.
Rządzący mówią też o niżu demograficznym, że po prostu dzieci się nie rodzą i te porodówki są mniej potrzebne niż kiedyś.
A jak się mają te dzieciaczki rodzić przy takich założeniach, jakie oni stworzyli teraz? Proszę pana, no ja, gdy rodziłam swoje dzieci, syna, no już nie powiem, w którym roku, bo to nieistotne, ale to byłam na takiej dużej sali, później po urodzeniu syna, osiem pacjentek leżało, tak? Moja synowa, gdy już rodziła swoich jednego i drugiego chłopca, leżała na sali dwuosobowej. Naprawdę stworzone zostały bardzo dobre, nowoczesne, na miarę obecnego życia i cywilizacji warunki. Naprawdę wiele krajów nam nawet zazdrościło tego, że te warunki są bardzo, bardzo dobre. To były, syn mógł odwiedzić mamę, zobaczyć tego, to dziecko nowonarodzone i tak dalej, i tak dalej. To były odpowiednie programy. Naprawdę było bardzo dobrze. A oni to wszystko zamietli. Każą kobietom rodzić na SOR-ach. Proszę pana, na SOR-ze jest zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne przede wszystkim, bo tam przychodzą osoby z różnymi jednostkami chorobowymi, zaczynając od nieszczęsnego Gronkowska, skończywszy na różnych wirusach, bakteriach i nie wiem czego jeszcze. Najważniejsza sprawa, poród jest cudem i nie wiadomo, na którym etapie porodu. Poród trwa 8, 10, 12 godzin, a czasami i więcej. I nie wiadomo, na którym etapie porodu zadzieje się jakaś sytuacja skomplikowana u tej rodzącej osoby. I co? I nie ma położnika, proszę pana, tylko jest no zupełnie z innej profesji, z innej specjalizacji lekarz. Lekarze się wystraszyli w ogóle tego, bo ja się wcale im nie dziwię. Ja też bym nie chciała, żeby mi postawiono przed faktem, że Olbrysiowa, idź się nauczaj matematyki, bo nie jestem do tego przygotowana. Także to takie proste, logiczne. No i nie można to stworzyć takie warunki właśnie zachęcające, żeby ta demografia poszła w górę, a nie takie warunki, które dodatkowo zniechęcają. No chyba im o to chodzi. Proszę pana, będąc w Sejmie, ja tak praktycznie w ogóle nie słyszę, żeby premier naszej kochanej ojczyzny powiedział, bo to dla dobra Polaków, tak jak mówi to prezydent Nawrocki, Polska i Polacy. To jest jego motto, to jest jego szyld. No, nie wiem, jak jeszcze ich słów użyć, takich pięknych słów. To aż się dusza raduje i o to chodzi. Każdy premier, każdy prezydent danego państwa dba o swój interes.
Pani poseł.
A tu? Jakie dbanie o interes? Tylko ciągle, bo w Niemczech to, bo w Niemczech tamto. Ja jako poseł ciągle słyszę, bo w Niemczech jest lotnisko, więc w Polsce niepotrzebne, w Berlinie. No proszę pana, ręce opadają.
Pani poseł, skoro pani wspomniała o panu premierze, to tak na koniec też chciałbym zapytać o tarcia w koalicji. No bo chcecie razem z Konfederacją odwołać panią minister środowiska, panią Paulinę Henik-Kloskę. Tam jest sporo zarzutów partii opozycyjnych, ale okazuje się, że PSL i Polska 2050 nieoficjalnie też chciałyby panią minister odwołać. No i pan premier mówi, że jeżeli to zrobicie, to jest koniec koalicji. To jest takie wprost ultimatum. Czy pani wierzy w to, że te partie jednak zdecydują się zagłosować za wotum nieufności? Czy to jednak będzie kolejne wotum, które oczywiście wy sobie złożycie? Tak jak to nieraz bywa, że opozycja składa wotum, a koalicja i tak ministra obroni.
Panie redaktorze, pani minister Henik-Kloska, minister klimatu i środowiska, jest właśnie twarzą tej katastrofalnej polityki rządów Tuska. I wszelkie spory i kłótnie dziejące się w ich ugrupowaniu, w tej koalicji 13 grudnia, czy to będzie Centrum, czy Polska 2050, czy jakiekolwiek ugrupowanie, które jest razem w tej koalicji, to PiS-owi w to graj. Tak krótko i dobitnie.
Czyli służyliście ten wniosek, żeby pokazać, że tam są jakieś spory?
Oczywiście, bo są. Zobaczy pan, program Czyste Powietrze, co się zadziało z tymi tak zwanymi, dla osób niezorientowanych, kopciuchy. Te słynne kopciuchy. Przecież w tym programie jest taki rozgardiasz, taki bałagan. Sprawa związana z peletem, zobaczy pan. Następna kuriozalna rzecz. Trzeba było pilnować, bo to jest minister, że ma pilnować. Ma nie zajmować się kłótniami i sporami, tylko ma pilnować interesu Polaków, bo po to został wyznaczony. Po to ma płacone, wcale okazałe jakieś tam pensum, żeby pilnował interesu Polaków. A co się zadziało? Pelet, gdy był początek, a ostatnia zima pokazała, że planeta zupełnie nie płonie, że te płomienie to sięgały minus 20-25 na minus, więc tym płomieniami planety według jednego z, no, z towarzyszy z tej koalicji to się zmieniło. I wracam do tego nieszczęsnego poletu. Zobaczy pan, to była kwota, lubię liczby, 1200. A co się stało? Powinna pilnować rynku cen, nie pozwolić, żeby przeciętny konsument, czyli odbiorca tego szpeletu, musiał w trakcie zimy, trzeba być przewidującym. Po to się jest na takim stanowisku, proszę pana. Doszło do 2700 nawet za tonę tego peletu. Bardzo źle.
Pani poseł, tylko mamy dosłownie minutę, więc ja chciałbym tylko zapytać, czy pani zdaniem ten wniosek przejdzie? Czy partie koalicyjne nie przestraszą się ultimatum?
Mam nadzieję, że przejdzie, ale wie pan, to co obserwuję, że oni się tam droczą, sprzeczają, ale wiedzą o jednym, że wszelkie jakieś, no tam jest niewielka różnica, więc chyba się pewnie będą pilnować. Ale wie pan, mnie to nie interesuje, czy oni się będą pilnować, czy nie. Ja wiem, jakie założenia, ja wiem, co jest potrzebne z naszego ramienia, Prawa i Sprawiedliwości. Zależy nam na Polsce i na Polakach. Popełnialiśmy błędy, które są do naprawy. Bo wie pan, popełnienie błędu takiego, który nie jest do naprawy, no to jest problem. Ale takie błędy, które możemy naprawić. I tak jak tutaj jeszcze wrócę do tego KSeF-u, czyli tych faktur elektronicznych, tak jak powiedział pan kandydat na premiera, pan profesor Czarnek, i to jest do naprawy. Więc mamy konkretną rzecz dla przedsiębiorców, dla edukacji, zróbmy porządek, w sensie, w edukacji nie wolno za dużo też zmieniać. Wie pan, wyrzucenie, też jeden wież narodowy, są pomniki Adama Mickiewicza niemalże w każdym województwie. Wyrzucenia naszego wieszcza, wrócę znów do tej edukacji, bo mnie to bardzo boli, panie redaktorze.
Mamy pół minuty, pani
Dobrze,
poseł.
To już kończę. Adam Mickiewicz jest przerażony i mówi, ojczyzno ty ma, co ty robisz? To znaczy włodarze tej ojczyzny, obecni włodarze. No,
no i chyba tutaj postawimy kropkę. Naszym gościem dnia była dzisiaj pani poseł Bogumiła Olbryś z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję pani poseł za rozmowę.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam was serdecznie, miłego dnia. Niech żyje Polska i Polacy.
Nasz gość dnia.